Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Marta Moksa, dyrektor coworkingu O4, Grzegorz Borowski, współtwórca InfoShare'a, Mateusz Marmołowski, EduSense. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No a my dzisiaj wracamy do dyskusji sprzed kilku ładnych dni a propos startupów, bo jak się okazuje, znaczy to są dane z 2023 roku, tylko 5% polskich startupów jest zarejestrowanych w Gdańsku, najwięcej 28% zarejestrowano na Dolnym Śląsku, a 19% w Mazowieckiem, i to właśnie są dane z raportu Polskie Startupy z 2023. Ale z ubiegłego roku Mazowieckie miało 22% zarejestrowanych startupów, Dolnośląskie 20%. Co tam więcej? Niemal co trzeci startup w Polsce, 31%, zatrudnia między 4 a 10 osób. No i zaledwie 4% ankietowanych ze startupów deklaruje, że jego zespół przekracza 51% pracowników. To chciałam zapytać Państwa najpierw o te dane dotyczące tutaj naszego regionu. Dlaczego tylko 5% startupów? No, bazujemy na tych danych, które mam, czyli z 2023. Nie wiem, jak to wyglądało w 2024, ale pewnie niewiele, jeśli więcej, to pewnie niewiele, tak mi się wydaje. Dlaczego tylko 5% polskich startupów rejestruje się tutaj u nas? Czy my mamy warunki jakieś nieciekawe, czy miłość do startupowania u nas na Pomorzu spadła i czy może, no nie wiem, wojna plus te zmiany w prawie, jakie się u nas ciągle odbywają, a zaraz będzie deregulacja i też nie wiadomo, co ona obejmie tak właściwie, to może to zniechęca? Grzegorz Borowski.
Pytanie faktycznie jest złożone, bo tak do końca pewnie nie odpowiemy na nie, bo to nie jest prosta odpowiedź. Natomiast w taki naturalny sposób, oczywiście Warszawa zawsze będzie centrum, nie? Bo jest stolicą, tam jest najwięcej kapitału, najwięcej tego całego otoczenia biznesu, które wspiera tak naprawdę ekosystem startupowy. I faktycznie bardzo mocną drugą pozycję zbudował sobie Wrocław, nie? Czyli Dolnośląskie. To jest też pokłosie, ja bym powiedział, stworzenia takiej tkanki założycieli startupów, którzy zdążyli już dokonać exitów. Jest kilka takich bardzo mocnych firm we Wrocławiu, które się sprzedały za grube dziesiątki milionów, powiedzmy, euro, i ci founderzy dalej tam są bardzo, bardzo aktywni i, jakby można powiedzieć, budują tą tkankę w dalszym ciągu, jakby można powiedzieć, swoim doświadczeniem i swoim kapitałem starają się tą tkankę jakby rozwijać, nie? Jeżeli chodzi o ekosystem startupów. U nas tak dużo tych spektakularnych, powiedziałbym, takich exitów nie było. Można powiedzieć, jest ich tam kilka, pewnie na palcach jednej ręki można by było to policzyć. W związku z tym gdzieś nie wytworzyliśmy sobie jeszcze, podkreślam, takiej przestrzeni do tego, aby faktycznie wspierać jakby powstawanie tych nowych startupów. Natomiast chciałbym zakończyć tak pozytywnie ten wątek, taką nadzieją.
Bardzo proszę.
Mianowicie od kilku miesięcy w gronie kilku właśnie, powiedziałbym nawet kilkunastu doświadczonych founderów startupowych tutaj związanych z rynkiem pomorskim, ale też bardzo mocno angażując lokalny samorząd i starając się też do tego wszystkiego doprosić uczelnie, staramy się tworzyć podstawy zrębów takiego, powiedziałbym, nowego otwarcia, stworzenia takiego w pierwszym rzędzie takiej rady ekosystemowej, ale też takiego miejsca, w którym jakby wszyscy interesariusze z każdej strony będą zainteresowani tym, aby te startupy w Trójmieście powstawały i żeby one się rozwijały. Nie? Więc bazujemy na tym, właśnie pierwsze spotkanie takiego takiej rady planujemy odbyć podczas InfoShare 28 maja. W związku z tym mam nadzieję, że od tego czasu też krok po kroku będziemy, można powiedzieć, odbudowywać ten pomorski ekosystem startupowy.
Zanim oddam głos pani Marcie, chciałam tylko powiedzieć słuchaczom, że to, co słyszeliście państwo przed chwilą, mam na myśli syreny wyjące, to elementy ćwiczeń, nic groźnego się nie dzieje, spokojnie, to są ćwiczenia. Pani Marta Moksa, proszę.
Jak ja obserwuję ten świat od wielu lat, to zauważam, że startupy rosną w miejscach, które muszą spełnić jakieś takie trzy podstawowe warunki. Pierwsze to jest dokładnie to, co powiedział Grzegorz, czyli kapitał połączony z doświadczeniem. To się często dzieje troszkę przypadkowo. To nie są rzeczy, które da się do końca wyindukować. Po prostu jest to element trochę tak, jak Grzegorz powiedział, akurat gdzieś tam w tym Dolnośląskim się trochę też tak złożyło, że tych founderów i tych sukcesów jest więcej. Drugi bardzo ważny element to jest taki, mówiąc z angielska, talent pool, czyli ilość osób, które w ogóle są w stanie i startup założyć, go wymyśleć i potem go rozwijać. Tutaj na przykład mogę podać daną, że w Bostonie na przykład jest 5000 startupów. 5000 startupów w danym samym Bostonie. Oczywiście dlaczego? No bo tam są najlepsze uczelnie świata, tak? Ci ludzie często zakładają te startupy, nawet jeszcze nie kończąc już tych uczelni. Więc jakby po prostu jest to takie miejsce intelektualno-technologiczno przygotowujące tych ludzi do tego, że po prostu w ogóle mają pomysły i mają kapitał intelektualny, żeby w ogóle takie rzeczy wymyśleć.
Ja tylko dopowiem, że w całej Polsce ta liczba jest szacowana na 3-4 tysiące.
No właśnie. No to żeby tak złapać skalę, tak?
Tak, to różnica działa na wyobraźnię.
Tak, tak. Ale to właśnie wynika z tego, że właśnie musi być kapitał, musi być talent i musi być rzeczywiście cały organizm taki, o którym właśnie powiedział Grzegorz, wymyślony, który wspiera to pod kątem organizacyjnym, mentoringowym, edukacyjnym. Jakby sprawia, że dane miejsce staje się przykładem dobrym innowacji. Takim fajnym przykładem wiele lat temu był Boulder w stanie Colorado. Tam rzeczywiście się urodziło trochę w wyniku właśnie takiego działania i lokalnych władz, i lokalnych działaczy, miejsce, w którym się chciało zakładać innowacyjność. Więc najprawdopodobniej przed nami rzeczywiście długa droga. Ja się bardzo cieszę z takich inicjatyw, że to się widzi, że jest potrzebne właśnie stworzenie takiej dobrej atmosfery do tego, aby ludziom się przede wszystkim chciało, ale też żeby potrafili, bo jedno to zarejestrować startup, a drugie to, żeby sprawić, że on wciąż za 5 lat istnieje i nie istnieje tylko na bazie grantów i tego, że się wciąż tam dopisuje nowe wnioski, tylko że rzeczywiście ma klientów i się rozwija. Więc jedno to, żeby ludzie zakładali startup, ale dwa, żeby tu się pojawiło coraz więcej sukcesów, to na pewno sprawi, każdy kolejny sukces będzie powodował, że się będzie pojawiło kolejnych 20, 30, 50 naśladowców.
Mateusz Marmołowski.
O właśnie, dokładnie z tym ostatnim zdaniem się zgadzam, bo jeśli chodzi o umiejętności młodych ludzi w naszym regionie, to tutaj nie mam obaw. Mamy dużo zdolnych ludzi i chętnych do działania. Jeśli chodzi o pieniądze, to one też właściwie nie muszą być zlokalizowane w Gdańsku, bo fundusze, czy zagraniczne, czy polskie, inwestują w całym obszarze. Natomiast jest faktycznie jakiś taki, to o czym Grzegorz mówił, taki mit, czy legenda miejska, jeśli chodzi o Wrocław, która motywuje tych młodych ludzi do tego, że skoro jestem z Wrocławia i to jest miasto, w którym wiele firm osiągnęło światowy sukces albo rozwija się, mówimy o technologicznych firmach, no to ta chęć i wiara w to, że mi się też uda, jest dużo większa. U nas tych sukcesów rzeczywiście, o których się głośno mówi, jest kilka. Spektakularnych. Nawet sami do końca nie wiemy, na ile one były spektakularne, ale mówi się o tym, że były. I ja nie znam nikogo w Trójmieście, kto by zakładał firmę dlatego, że wie, że komuś innemu tutaj się udało. Tylko zwykle powody są inne. Gdzieś tam się wzoruje. Ja sam wiele lat temu, jak zaczynaliśmy, 15 lat temu, pierwszy startup, to jako przykład podawałem na przykład człowieka, który się nazywa Rafał Han. On jest właśnie z Wrocławia. Więc to potwierdza tą regułę, że ja też byłem zainspirowany ludźmi z południa Polski lub z Warszawy, którzy coś osiągnęli i to mi jakoś tam imponowało i gdzieś próbowałem pójść tą samą drogą.
No ale do tych danych, które przytoczyłam, jeszcze jeden przykład się przyda, bo tutaj konkretnych danych nie podam, bo nie pamiętam, ale z tego co wiem, no z jednej strony mamy te dane, że tylko 5% startupów jest zakładanych w Gdańsku, ale z drugiej strony sporo jest zakładanych zupełnie gdzie indziej, ale jakby działa tutaj u nas i to jest przytłaczająca większość, więc to też o czymś świadczy, tylko właśnie o czym, czy otoczenie jest dobre do jakby rozwijania już dalszego?
Zależy, o którym regionie mówimy. Jeśli mówimy
Pewnie o Polsce wschodniej,
jeśli chodzi o rejestrację, to wiadomo, czym to jest spowodowane. Tam jest wiele programów dofinansowujących ścianę wschodnią, więc jest dużo firm, które działają w Warszawie czy w Gdańsku, a są zarejestrowane w Lublinie czy Białymstoku. Choćby z tych powodów.
Albo nawet słyszałam o warszawskich.
To już jest bardzo właśnie, bo to jest tylko rejestracja w Elblągu, a i tak się cały czas jest tutaj w Trójmieście.
Tak, to, o czym mówi Mateusz, jest faktycznie jakby trendem takim bardzo mocno zauważalnym, nie? Ponieważ jest sporo pieniędzy w ramach programów Polski Wschodniej, tam jest bardzo dużo konkretnych nawet programów dedykowanych startupom, ale pochodzących tylko z tamtego regionu, tak zwane platformy startowe. Więc tam faktycznie dużo łatwiej jest uzyskać tą pomoc publiczną, to pierwsze dofinansowanie na dosyć preferencyjnych warunkach i w związku z tym firmy rejestrują się tam, a faktycznie często mogą prowadzić jakby swoje działania, czy w ogóle operacyjnie funkcjonować w tych innych dużych miastach, gdzie potencjalnie mają swoich klientów, mają swoje rynki zbytu i to tak troszeczkę działa. Natomiast faktycznie też musimy powiedzieć, że w ogóle jako kraj w tym momencie mamy trochę takiego okresu przejściowego związanego z tym, że jeszcze kończymy tak naprawdę rozliczać poprzednią perspektywę. Nowa się zaczęła. W ramach tej perspektywy oczywiście kaskadowo idą kolejne środki, ale do startupów, w szczególności do funduszy VC, które te startupy wysokiego ryzyka będą wspierać, szczególnie na tym wczesnym etapie. Ale te środki tak naprawdę operacyjnie, pierwsze pojawią się dopiero w tym roku, w drugiej połowie tego roku. Są już fundusze wybrane, ale ten cały proces, można powiedzieć, dojścia do takiej pełnej operacjonalizacji niestety zajmuje u nas, nie wiem, nawet i rok czasu. Nie jest decyzja o przyznaniu środków, ale potem zanim się podpisze umowę z PFR Ventures, zanim się te środki tak realnie otrzyma, żeby je uruchomić i tak dalej, to wszystko zajmuje czas.
Projekt się może zdezaktualizować.
To jest ten problem,
to jest w ogóle szerszy problem systemowy, jeżeli chodzi o pomoc publiczną i wszelkiego rodzaju granty, nie?
To prawda. To jest ta różnica między nami a światem właśnie, tym pierwszym światem, że tam jednak tych pieniędzy prywatnych jest więcej i tam jest czas jest najważniejszy i myślenie biznesowe jest najważniejsze i w ten sposób nie trzeba spełnić tych przepotężnych warunków, bo dlatego, że te po prostu pieniądze są do wydania, niekoniecznie przez instytucje publiczne.
No i właśnie, tutaj nawiązujemy do tegorocznego rankingu Europe's Leading Startup Hubs 2025, opracowany między innymi przez Financial Times, który przedstawia czołowych 150 startupowych hubów w Europie, na czele Niemcy, Wielka Brytania, Francja, nieźle radzą sobie startupowe huby w Portugalii. A polskie znalazły się na 35, 43, 75 i 80 pierwszym miejscu. To dosyć daleko, ale tak właściwie się zastanawiam, czy my powinniśmy startować do tego rankingu, bo ja nie wiem, czy my mamy jakieś huby startupowe w Polsce. Mamy?
No właśnie, dobre pytanie. Tam jest kwestia definicji tego hubu, nie? Tak naprawdę to są pewne instytucje otoczenia biznesu, które wspierają rozwój ekosystemu startupowego w taki sposób bardziej zorganizowany, instytucjonalny. Albo jakby realizując programy akceleracyjne, albo realizując programy inkubacyjne i tak dalej. U nas do tej pory ten rynek, powiedziałbym, tak zwanych akceleratorów startupowych, w dużej mierze, praktycznie w 95% był finansowany przez pieniądz publiczny. Znowu w momencie, kiedy mamy tą lukę w dostępie do tego pieniądza, ten rynek nie jest w stanie wprost funkcjonować, no bo brakuje kapitału takiego prywatnego, który by chciał, już nie mówię tylko, że inwestować, bo to nie chodzi o inwestycje, tylko tak naprawdę fundować,
zasilać,
inwestować, jakby wkładać pieniądze w to, aby budować coś takiego bardziej ekosystemowego. Druga sprawa jest taka, że bardzo często te huby tej czołowej dziesiątki to są huby, które są budowane wokół bardzo silnych ośrodków akademickich. Mhm. U nas ta współpraca, jeżeli chodzi o, tak kolokwialnie rzecz ujmując, tak naukę i biznes, a tutaj tak trochę wchodząc głębiej w to, aby pewne pomysły, które tworzą się na uczelniach, były innowacyjne pomysły, tak? Mogły wejść na rynek, tworząc pewnego rodzaju spin-offy, czyli mhm. spółki takie, które są takimi mini startupami technologicznymi, innowacyjnymi. Jakby tutaj u nas znowu nie ma dobrych warunków systemowych, aby to wszystko jakby pączkowało, nie? Aby to powstawało. Bardzo często twórcy, czy to studenci, czy doktoranci, którzy tworzą na przykład bardzo ciekawe pomysły na uczelni, robią to, mówiąc wprost, pod granty, które są związane jakby z systemem uczelnianym. Natomiast potem brakuje tej zachęty do tego, aby faktycznie wyjść z tym na rynek i powalczyć trochę, nie, na tym rynku. Oczywiście są centra transferu technologii, to wszystko gdzieś tam się tworzy, natomiast tu mamy jako kraj, myślę, bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Ja pamiętam, że chociażby jedna z największych europejskich, jeżeli nie światowych konferencji tych takich startupowych, founderskich, czyli Slash, mhm. która się odbywa w Helsinkach, w Finlandii, jest cała skupiona wokół Aalto University, mhm. czyli ich miejscowego ośrodka akademickiego. I ja pamiętam, że jak byłem tam, to ludzie z Aalto mi mówili, że oni się wręcz tym chwalili, że 50% ich absolwentów zakłada firmy. Mhm. Różnego rodzaju startupy, firmy innowacyjne. U nas jakby nie ma takiego jeszcze, ja bym powiedział chyba tak, mindsetu, nie? Takiego sposobu myślenia, takiego pokazania trochę szerzej tej ścieżki kariery, że ty możesz pójść na uczelnię, zrobić coś tam fajnego i dobrego, wymyślić coś ciekawego, innowacyjnego i potem na tym budować swoją przyszłość de facto. Nie musisz zostać naukowcem, zostać na uczelni i tak dalej, tylko możesz coś z tym dalej zrobić, możesz wejść jakby na ten rynek biznesu. No ale mamy nadzieję, że to się będzie zmieniać.
Tyle tematów poruszonych. Jeśli chodzi o studia, to faktycznie są trzy kierunki. To znaczy ludzie idą na studia albo po to, żeby zostać na uczelni, albo po to, żeby zadowolić rodziców. A tej trzeciej grupy, która chciałaby założyć firmę gdzieś tam bazując na znajomościach i wiedzy pozyskanej na uczelni, bardziej chyba znajomościach nawet niż wiedzy, nie ma. A faktycznie, czy firma Google zaczęła się od uniwersytetu? No wiele firm potężnych zaczęło się od uniwersytetu, więc to jest faktycznie istota sprawy. Natomiast chciałem się odnieść do tych pieniędzy unijnych, bo to są, ja je od lat nazywam patologicznymi źródłem finansowania, chociaż sami z nich korzystamy, bo nie mamy innego wyjścia. To znaczy, jeżeli mamy konkurenta, który bierze dziesiątki milionów złotych z dofinansowania różnego rodzaju, no to nie jesteśmy w stanie z nim konkurować inaczej, jak po prostu biorąc również te pieniądze, toniemy wtedy w biurokracji. I koniec końców zapominamy o tym, po co w ogóle firmy robimy, tylko staramy się to wszystko tak obsłużyć i tak rozliczyć, żeby nikt nam krzywdy nie zrobił i żeby wszystko wyszło jak najlepiej. Więc jest to trudny pieniądz, szczerze mówiąc. On jest tak pozornie łatwy do pozyskania, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy czata GPT, ten wniosek unijny, to można napisać powiedzmy w 3 godziny, co już się dzieje. Są nawet firmy, które się w tym wyspecjalizowały. No ale co z tego, kiedy potem to jest zmora i nie myślimy o tym, o czym powinniśmy, tylko myślimy o rozliczeniu. I ostatnia rzecz, ta współpraca z uczelnią też nie jest łatwa. Znaczy da się znaleźć, czy BrainScan, spółka, która analizuje tomografię komputerową nasza, współpracuje z uczelnią i to się udaje, natomiast to wszystko zależy od ludzi. Jak trafi się na człowieka z uczelni, którego ta machina uczelniana jeszcze nie wchłonęła tak doszczętnie, tylko twardo stąpa po ziemi i wie, po co ta uczelnia jest de facto, jak świat realny wygląda, to ta współpraca jest świetna. Ale niestety nie ma wielu takich ludzi na polskich uczelniach.
Czy ja jeszcze musiała dodać, że jedną ważną rzecz, to znaczy ludzie też nie muszą chcieć tych biznesów zakładać i najczęściej jest też tak, że że jak jesteś na uczelni, próbujesz robić doktora, dowiadujesz się czegoś, to tak naprawdę kręci cię sama kwestia naukowości tych tematów. I ja to też dostrzegłam wiele razy, jak mieliśmy różne programy akceleracyjne. To był nawet taki żart, że każdy ten profesor w zespole obniża wartość tam o 500 000 każdego startupu. Wynikało to z tego, że ten profesor tak naprawdę był niezwykle pobudzony faktem samego odkrycia naukowego i zupełnie nie interesowało go to, jak świat biznesu na to zareaguje, bo on nie po to to robił tak naprawdę. I teraz pytanie jest takie, czy to źle? Może po prostu brakuje nie tyle dołożyć temu profesorowi do kompetencji biznesowych, bo to się po prostu nie wydarzy, tylko raczej dołożyć do profesorowi biznesmena obok, który pozwoli mu się wyżywać intelektualnie na różnych, różnych tematach chemicznych, fizycznych, biologicznych, ale nie oczekiwać od naukowców, że staną się biznesmenami, bo najprawdopodobniej to się nie wydarzy. Nam troszkę brakuje tego takiego właśnie mostu pomiędzy nauką i biznesem, ale nie w rozumieniu, że powinniśmy douczać tych naukowców w byciu biznesmenami, tylko właśnie pomagać im w ten sposób, że dokładać im do zespołów ludzi, którzy potrafią to przekładać na biznes.
Marta Moksa, Grzegorz Borowski, Mateusz Marmołowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Wczoraj Komisja Europejska nałożyła na Apple'a i Metę kilkuset milionowe w euro kary. Jakie mogą być skutki, czy te kary będą skuteczne, jakie efekty tych kar? O tym już za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio, przypomnę, Marta Moksa, dyrektor coworkingu O4, Grzegorz Borowski, współtwórca InfoShare'a, Mateusz Marmołowski, EduSense. I wracamy do zapowiedzianego tematu. Wczoraj Komisja Europejska nałożyła na Apple'a i Metę kary w wysokości odpowiednio 500 milionów euro i 200 milionów euro za naruszenie unijnej ustawy o rynkach cyfrowych. Obowiązujące od marca ubiegłego roku przepisy mają zapewnić uczciwą konkurencję na rynku unijnym, w tym chronić go przed big techami wykorzystującymi dominującą pozycję na rynku do tłamszenia słabszych rywali. Apple naruszyło przepisy, uniemożliwiając twórcom aplikacji reklamowanie swoich produktów poza należącym do koncernu sklepem internetowym App Store, a Meta naruszyła obowiązek polegający na zapewnieniu konsumentom możliwości wyboru. Chodzi tutaj o taki model reklamowy, zgoda lub zapłata wprowadzony przez koncern jeszcze w 2023 roku na Facebooku i Instagramie. No i jak wyjaśniła Komisja Europejska, Meta zmuszała użytkowników do tego, żeby wybierali, czy wolą, by ich dane wykorzystywane były do celów reklamowych, czy też wolą zapłacić, żeby nie widzieć reklam, innej możliwości wyboru nie było. Zatem unijne kary dla amerykańskich big techów. Pierwsze pytanie, czy nie są zbyt niskie? No, na zwykłym zjadaczu chleba 500 milionów euro i 200 milionów euro zrobi wrażenie, ale te koncerny mają takie budżety, że one biją budżety niejednego kraju, więc czy one to w ogóle odczują?
Moim zdaniem nie.
Znaczy, karę zapłacą, mówiąc, i będą robić swoje.
Mówiąc wprost, za ostatni kwartał przychód Apple'a to było ponad 120 miliardów dolarów, a Mety około 50 miliardów dolarów. I teraz te kary, w postaci, czyli 200 milionów, 500 milionów, to są jakieś pojedyncze, nawet niepełne, pojedyncze procenty, jeżeli chodzi o przychody z jednego kwartału tych dużych koncernów. I powiem szczerze, to nie jest oczywiście pierwsza kara, którą otrzymuje Meta, czy Apple, czy inne firmy z tak zwanego Big Techu. One mają to wkalkulowane w swoje jakby budżety i w swoje, można powiedzieć, koszty, bo w zamian za to tak naprawdę utrzymują cały czas swoje takie bardzo mocno rozbudowane, hermetyczne ekosystemy, które generują im bardzo dużo więcej przychodu niż ta kara w konsekwencji, prawda? Bo za co tak jak pani redaktor jakby tutaj przeczytała, za co te kary zostały nałożone? Tak naprawdę za ograniczenie konkurencji w dużej mierze, czyli za to, że jesteśmy jakby w danym ekosystemie, tak? Musimy korzystać z tego ekosystemu, nie możemy jakby zaprosić naszych klientów do wyjścia na zewnątrz. I teraz przychód wynikający, czy korzyści płynące z tego, że na przykład tworząc aplikację w App Store, musisz ją monetyzować poprzez App Store Apple'a, jest dużo, dużo większy niż ta kara. Natomiast oczywiście fakt samego nałożenia kary oceniam bardzo pozytywnie, no bo to jest krok zmierzający do tego, aby być może w dalszym ciągu potem eskalować jakby te kary i pokazać, że jednak jest to jakoś weryfikowane i jest to sprawdzane i na tych rynkach europejskich dba się o to, aby ta konkurencja była maksymalnie szeroka.
Ta kara jest faktycznie czymś, co nazwałbym kosztem uzyskania przychodu. Ona jest wkalkulowana, no bo przez te praktyki koncern wygenerował znacząco większy przychód. Pewnie ciężko nam powiedzieć jaki. Pytanie w ogóle, czy ta kara jest niepodważalna, bo można się zawsze od kary odwoływać. Duży koncern ma duże możliwości, więc to jest fakt medialny bardziej niż faktyczny moim zdaniem. Natomiast zadam państwu takie pytanie, bo tak jak ostatnio wszyscy mówili o tym, że powinniśmy Tesle oklejać naklejkami, to teraz pytanie, czy iPhone'ów nie powinniśmy sobie okleić i zastanawiam się tylko, czy ekran, czy jednak etui z tyłu powinniśmy okleić naklejką o niewłaściwych praktykach. Bo też moglibyśmy się zbuntować, że nasza ulubiona firma produkująca nasze kolorowe, codzienne iPhone'y dopuszcza się takich praktyk.
No właśnie, bo na koniec to wszystko jest kwestia konsumentów i w gruncie rzeczy, znaczy dwóch rzeczy, to znaczy ja się też bardzo cieszę, że gdzieś tam jest na świecie ktoś, kto to zauważa i chociaż próbuje coś z tym robić, choć oczywiście na tyle, na ile jest w stanie. Unia Europejska przynajmniej jakieś kary na nich nakłada w przeciwieństwie do całej reszty świata, więc w tym sensie mimo wszystko cieszę się, że jestem częścią Unii Europejskiej, a nie wiem, innych organizacji. Natomiast ważniejsze by było, żeby rzeczywiście w ogóle pojawiła się jakaś konkurencja, najlepiej właśnie europejska dla tych rozwiązań. A póki my tak naprawdę jedyne co możemy, to najwyżej nie kupić Tesli albo nie mieć konta na Facebooku, ale nie mamy tak do końca wyjścia i w gruncie rzeczy sami trochę do tego doprowadziliśmy, że jesteśmy wszyscy już niewolnikami tych kilku agregatorów danych, które są na świecie i sami te dane im dajemy, sami z radością się z nimi dzielimy, nie przeszkadza nam to w ogóle, że wszystko się...
świadomości nie mamy.
Żadnej świadomości.
Wszystkie są amerykańskie.
Wszystkie są amerykańskie i coraz więcej tych danych o nas mamy. Jeszcze ChatGPT teraz też o nas już właściwie coraz więcej wie.
Też amerykański.
Dokładnie. Ostatnia taka była taki trend, że każdy robił sobie swoje zdjęcie i tam AI robiło z tego jakąś tam laleczkę czy coś, więc coraz więcej przekazujemy o sobie informacji, nie widząc w ogóle tego, że będziemy sobie to nakładać te kary, ale one będą, tak jak powiedział Grzegorz, w sumie nieistotne, bo to, co się o nas już wie i to my sami o tym decydujemy, to nie jest rola rządów, żeby o tym myśleć, tylko każdego z nas, żeby się jednak trochę przed tym bronić. Natomiast najlepsze by było, żeby wszystkie te firmy miały jakiś kontrapunkt na świecie. Na razie sprawiliśmy, że nie mają.
No to czekamy na ruch Unii Europejskiej, firm europejskich, bo bardzo, bardzo brakuje nam konkurencyjnych produktów i usług na tym polu. Ja tylko słuchaczom przypomnę, że teraz słyszą państwo syreny alarmowe i jest to element ćwiczeń, a pan Józef pisze, że na Oruni Górnej, Gdańsk Południe, syreny były te poprzednie ledwo słyszalne, no to miejmy nadzieję, że może się tutaj poprawiono i teraz te będą lepiej słyszalne, ale proszę się nie stresować. Troszeczkę zmieniamy temat. Co czwarta Zetka, no mam na myśli przedstawicieli generacji Z, myśli, że AI, czyli sztuczna inteligencja, jest świadoma. Tak wynika z badania serwisu EduBirdy, o czym informuje InPoland.pl. 62% ankietowanych z pokolenia Zetek korzysta z AI-a w pracy, równocześnie 54% postrzega ją jako coś więcej od narzędzia zwiększającego produktywność. I tak dla 12% ankietowanych AI to również trener fitness, dla 16% to już terapeuta, a dla 26% nawet przyjaciel. I powiem szczerze, że tych 26% to mnie trochę zaniepokoiło, bo przyjaciel to o czym to świadczy? Co się zmienia w naszym świecie i do czego, dokąd my zmierzamy?
To ja mogę tylko zacząć. Rzeczywiście jest, dzieje się coś bardzo złego z ludźmi poniżej 30 roku życia, generalnie na świecie. Wyszedł niedawno raport o stanie szczęścia. Jest to najmniej szczęśliwa grupa wiekowa ze wszystkich. Ma na najniższe wskaźniki od kiedy zaczęto robić w ogóle te badania. Młodzi ludzie są przede wszystkim pozbawieni sensu życia. Niewyobrażalnie spada poczucie sensu życia wśród tych młodych ludzi i rzeczywiście spada bardzo relacyjność, to znaczy budowanie relacji między sobą. Coś, co kiedyś było domeną na przykład młodych mężczyzn, czyli ciągłe spotykanie się i takie kumplowanie, okazuje się, że spadło bodaj 70% liczba spotkań twarzą w twarz wśród młodych chłopaków. To po prostu pokazuje, to są oczywiście liczby, statystyka, natomiast to najprawdopodobniej jest jednym z wyjaśnień, dlaczego aplikacje, które odpowiadają na twoje zapytania, odpowiadają na nie tak, jakbyś chciał i tak, jak potrzebujesz, są postrzegane przez tych młodych ludzi w kategoriach przyjaciela, bo warto sobie zadać pytanie, co to znaczy przyjaciel. To jest pewnie ktoś, kto na każde zawołanie odpowie, kto cię wesprze chociaż słownie, kto, na czyją radę możesz liczyć i masz takie poczucie, że cię nie zawiedzie, tak? Jakby najprawdopodobniej to w sumie wypełnia taki przysłowiowy czat, tak? To znaczy zadajesz to pytanie i on ci na nie odpowiada. To przerażające rzeczywiście, że w tych definicjach tych młodych ludzi brakuje tego elementu poświęcania czasu, brakuje elementu relacji, brakuje elementu niewygody, brakuje elementu tego, że właśnie są ludzie, do których się trzeba dopasować i tak dalej. Jest to bardzo radykalnie niepokojący trend, powtarzam, który widać w tych badaniach bardzo. Oczywiście możemy jako seniorzy tutaj utyskiwać. To jest też na pewno nasza wina, naszego pokolenia. Coś zrobiliśmy źle z tymi młodymi ludźmi. Natomiast na pewno jest jeszcze coś do zrobienia po naszej stronie, aby nadać sens życiu tych młodych ludzi. To jest coś, co jest najważniejsze moim zdaniem w tym momencie.
Ja bym to jednym słowem nazwał samotność. Ludzie obecnie są samotni. Relacje są bardzo powierzchowne. Relacje z rodziną są już inne niż były kiedyś. I pewnie to też z tego wynika, z tej samotności. Natomiast jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to ja stawiam taką tezę. My ze sztuczną inteligencją mamy dużo do czynienia, bo z jednej strony z lekarzami za pomocą brain scana, który skanuje głowę, z tomografii komputerowej, czy z nauczycielami, jeśli chodzi o spółkę EduSense. I ja stawiam taką tezę, że ci ludzie, dzisiaj 15-10-letni, oni będą się bardziej liczyć z opinią AI niż człowieka, bo do nich oni zrozumieją, że nie ma technicznej możliwości, żeby najbardziej doświadczony człowiek, profesor medycyny czy jakiejkolwiek innej dziedziny, był mądrzejszy od algorytmu, który zna setki milionów przypadków. Profesor za życia nie będzie w stanie przyjąć miliona pacjentów. A AI w ciągu paru dni, paru godzin przeanalizuje dziesiątki milionów badań i owszem, nie będzie miał w sobie być może jakiejś empatii, chociaż ciężko powiedzieć, bo to się dość szybko rozwija, ale z pewnością będzie powtarzalny i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że w wielu dziedzinach ci młodzi ludzie będą mieli w głowie dużo większe zaufanie do technologii niż do człowieka. I to się będzie przekładać i na medycynę, będą chętniej diagnozować się AI-em, a nie konsultacją lekarską, czy nauczycielem, będą chętniej uczyć się. No i to może oczywiście pójść dalej, tak? Jeśli chodzi o relacje, o terapię, no to są niebezpieczne tematy, Choć faktycznie technologia AI całkiem nieźle sobie radzi z takimi terapiami jak terapia behawioralna choćby, która generalnie polega na tym, że jest jakiś zestaw objawów, należy wykonać odpowiednie zachowania. No, jest to kuszące, bo jest to pod ręką.
Ja tylko zanim dam głos Grzegorzowi, chcę powiedzieć, że AI jednak ma czasem więcej empatii niż my. Już są, pojawiają się aplikacje, które uczą szefów, jak rozmawiać ze swoimi podwładnymi w sposób bez przemocy i w sposób skuteczny. I teraz pytanie, co to znaczy i co to o nas w ogóle świadczy, tak? To znaczy, że my, że ci szefowie, ja się cieszę, że w ogóle chcą z czegoś takiego korzystać, ale z drugiej strony, czemu nie wypracowali ze tego przez dziesiątki lat swoich doświadczeń liderskich? Więc jakby to jest przykład tego, że AI też może rzeczywiście usprawniać to, jak my się ze sobą komunikujemy i może nam to życie trochę poprawiać, bo ważne, żeby nie zastępuje innych rzeczy.
Tak, nic dodać, nic ująć. Ja dokładnie o tym samym słowie myślałem, które Mateusz podał, czyli samotność, coś, co jest, myślę, plagą. Ja bym powiedział nawet nie tylko jakby młodego pokolenia, ale też coraz tych generacji jakby osób już w starszym wieku. To jest coś, czego się te osoby bardzo, bardzo boją. I tutaj też powstaje cała masa rozwiązań dedykowana właśnie pewnego rodzaju asystentów, prawda, które mają się w jakiś sposób opiekować tymi starszymi osobami, w oparciu oczywiście o algorytmy też sztucznej inteligencji, mają im towarzyszyć, mają oczywiście dbać o ich zdrowie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj tych rozwiązań pojawia się bardzo dużo. Natomiast no i w jednym, i w drugim przypadku no, trend jest taki, że no, te rozwiązania technologiczne ze wsparciem jakby sztucznej inteligencji no niestety zastępują nam drugiego człowieka, nie? Zastępują nam, jest to pewnego rodzaju erzac, który odpowiada na te nasze podstawowe potrzeby bycia słuchanym, bycia widzianym, bycia zaopiekowanym. Kompensuje coś, czego niestety nie otrzymujemy jakby na zewnątrz, albo co jest trudne do uzyskania, bo wymaga pewnego rodzaju wysiłku z naszej strony.
To jeszcze ważna jedna rzecz, że ten AI jest do nas dopasowany, czyli niedawno czytałam fantastyczne badania, dlaczego teraz związki międzyludzkie tak się nam jeszcze bardziej sypią niż kiedyś się sypały. Jednym z powodów jest paradoksalnie to, że apki te randkowe dopasowują ludzi według podobieństw, a te najlepsze związki międzyludzkie są oparte o różnice. I AI, z którym my będziemy funkcjonować, i one są niewygodne. Funkcjonowanie na co dzień z człowiekiem, który jest różny od nas, ma różne poglądy, ma różny temperament, wymaga wysiłku, tak jak powiedział Grzegorz, jest niewygodne, ale de facto jest lepsze. Tylko, że my nie chcemy tak wysiłku. I to jest problem, że AI zawsze będzie na to dopasowane, a nigdy nie będzie z nami różnił.
I jeszcze słuchaczka napisała, ale to jest przerażające, AI przyjacielem, a inna słuchaczka, bo młodzi ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać. My pewnie do tego tematu jeszcze będziemy wracać, ale już nie dziś, bo czas nam się skończył. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marta Moksa, dyrektor coworkingu O4, Grzegorz Borowski, współtwórca InfoShare'a, Mateusz Marmołowski, EduSense. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia. Wszystkiego
dziękujemy.
Dziękujemy.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje. Ludzie i pieniądze.